No i już chyba nas słychać, zaczynamy pierwszoligowca, jest poniedziałek po 16, więc standardowo, chociaż zaraz to się skończy, bo jeszcze tydzień i pewnie zrobimy sobie przerwę zimową. Szymon Piórek dzisiaj u nas.
Cześć, witajcie.
Przegląd sportowy i standardowo Mateusz Rokuszewski.
Pozdrawiam, witam. Nie wiem, czy działa mój mikrofon.
Już działa, już wszystko działa, natomiast ty, Roki, no trzeba się pochwalić na samym początku.
No już właśnie pisałem tweeta na ten temat.
Że piąte miejsce w pierwszoligowcu, tak? W
fantazji. Tak. No jest pełen niedosyt i gdyż liczyłem na to, że nie będę musiał przychodzić do studia jednego razu, ale to prawda jest taka, że po prostu nie przyjdę sobie.
Po prostu za sobie odbierzesz.
I wyjdzie na to samo. No jest też pewna duma, bo w klasyfikacji generalnie 24 miejsce, a tych drużyn, patrzę, jest 10315, czyli to nie jest taki zły wynik. Niestety, muszę to powiedzieć, choć w ostatniej kolejce strzelił bramkę, to już nie miałem go w składzie, zawiódł mnie w dwóch przedostatnich kolejkach Jakub Łukowski.
Jakub Łukowski był dobrą opcją na sam początek, gdy grał jeszcze w Olimpii Grudziądz.
To prawda.
Początek w Miedzi też był bardzo obiecujący, tak, swoją drogą.
Jestem z pewnych wyborów dumny, bo bardzo szybko postawiłem na Mateusza Marca między innymi i to się bardzo mocno opłacało. Miałem dużą wiarę na początku i też dobrze wyczułem moment, kiedy należało sprzedać Grzegorza Lecha. Mańka, mam wrażenie, że widziałem go szybciej niż pierwszoligowa społeczność zauważyła, że on punktuje jak szalony. No kilka takich odkryć, generalnie fajna zabawa.
My patrzymy, że już jesteście aktywni, no to zaczynamy od grubych tematów. Według ploteczek Nowak i Zajączkowski w czwartek mogą poprowadzić ostatni raz swoje drużyny, pisze nam Krzysztof Chlewicki. No właśnie, Andrzej Dadeło bardzo, bardzo grube słowa powiedział o trenerze Nowaku, o tym między innymi, że gdyby był w Opolu, to Nowaka by już nie było, bo zostałby
z autokarem gdzieś tam, jak Ben Hacker po meczu ze Słowenią.
Coś takiego. Natomiast druga sprawa, jeśli faktycznie trener Zajączkowski ma się rozstać ze Stomilem, to ja słyszę, że nowym trenerem może zostać Artur Derbin, czyli nasz dzisiejszy gość, więc na pewno go o to spytamy. To by była gruba zmiana. No i to też nas naprowadza na temat GKS-u Bełchatów, gdzie się dzieje niedobrze i nie wiadomo, co dalej z bytem tego klubu będzie. W ogóle mamy kilka ciekawych tematów, bo byt na przykład od Ropole też nas interesuje, a tutaj ma być nowy trener, asystent Kosty Runjajcia, tak się
Dietmar Bremer
słyszy. Otóż to, a Odra cały czas dobrze punktuje. W ogóle my musimy znowu się pochwalić pierwszoligowcem, bo faktycznie mamy dobry wpływ na ludzi. Nasi ostatni goście radzą sobie nieźle, bo Odra Opole, no umówmy się, najlepszym zespołem nie jest, a jednak wygrała po ostatniej rozmowie z jej piłkarzem 3-0, potem remis z Tychami. No i Sebastian Bonecki, czyli nasz gość, zaliczył asystę w trzecim meczu z rzędu, się zapisał w klasyfikacji kanadyjskiej, więc no nie ukrywamy, mamy na to trochę wpływu, tak samo jak na Grzegorza Lecha, który po naszej audycji strzelił gola, więc naprawdę warto z nami rozmawiać. Bartosz Nowak będzie też dzisiaj naszym gościem, piłkarz Stali Mielec. On już raczej nie skorzysta w barwach Stali w pierwszej lidze. No właśnie, tylko w jakich barwach w Ekstraklasie? To jest ciekawe.
No sprawa. Jeszcze ma mecz z Błękitnymi, to może w ten Puchar Polski.
No chyba, że tak.
Pamiętajmy, że tam już poległa jedna drużyna ekstraklasowa w tym roku, Wisła Kraków. Poległa tam drużyna z pierwszej ligi, czyli Sandecja Nowy Sącz. No i mieć może też nie mieć łatwo.
Tak, może być naprawdę trudne to wyzwanie Błękitnych. Jakie jeszcze tematy dzisiaj? No przede wszystkim Zbigniew Smułka, który wychodzi z siebie powoli. 5 przegranych meczów, bardzo zła statystyka.
4.
Tak, 4 przegrane mecze ze Smułki, tak, ale 5 ostatnich generalnie
przegrane. Wypadało zadać pytanie, czy Zbigniew Smułka jeszcze kiedykolwiek wygra jakiś mecz. Bo pamiętajmy, że on 2019 to nie jest rok Zbigniewa Smułki.
Mocno Mateusz Rokuszewski zaczyna.
Gdy będzie opowiadał o tym roku swoim wnukom, to raczej taktowną pauzą skwituje teraz ten czas w swoim życiu, bo no i 9 spotkań w Arce Gdynia, 0 zwycięstw i pożegnanie się z tym klubem w takich nie najbardziej normalnych dla klubów ekstraklasy okolicznościach, bo to było, pamiętamy całe to zamieszanie przed derbami i tak dalej. Potem ten kontrakt z Widzewem.
Wiesz, to
który był absurdalny.
Generalnie się zgadzam, ale co do Arki trzeba jednak dodać, że bardziej niż zwolnienie, to było jednak rozstanie, na które Zbigniew Smułka wręcz wywierał presję i on chciał tego ogłoszenia przed meczem. To też jest fakt, który gdzieś tam został trochę zamieciony pod dywan, ale tak w sumie było. No ale natomiast...
No, druga kwestia jest to, co się teraz dzieje w Choniczance, to już jest...
No i Choniczanka tak dopełnia tylko obraz tego, że no Zbigniew Smułka ma nad czym się zastanawiać w trakcie tej przerwy zimowej. Zresztą rozmawialiśmy już troszeczkę przed programem o tym, że ta jego konferencja, generalnie ta konferencja po meczu...
Krótko zwięźli na temat chyba, tak?
Olimpii Grudziądz z Chojniczanką była dość ciekawa, bo i trener Trzeciak zabrał głos w sprawie Chojniczanki, co rzadko się zdarza, bo trenerzy zazwyczaj mówią, że nie chcą wpychać nosa w nie swoje sprawy. Mhm. No i później trener Smułka przejechał się po swoich piłkarzach walcem.
No i jeszcze jedna kwestia. Trener szukany jest w Niecieczy i o ile tutaj patrzyliśmy na...
A poza tym o tym, co powiedzieliśmy o Miedzi, no to przecież trener, no ja już dostaję tutaj informację, że trener Nowak zostaje do końca sezonu i to jest oficjalnie ogłoszone.
Wow, okej.
Okay. No, nie róbmy zdziwionej miny, no bo tak...
Znaczy ja jestem zdziwiony, bo dopiero co pan Dadeło mówił, że jest naprawdę na skraju tego, żeby zwolnić
jest bardzo sfrustrowany wręcz, tak. W takich słów, że... Gdyby naprawdę to spotkanie oglądał na żywo, to trenera Nowaka mogłoby nie być. I no, spodziewałem się, że może dojść do zmiany. Chociaż jestem jakby bardzo za trenerem Nowakiem i wierzę, że Miedź będzie grała lepiej po tej przerwie zimowej.
Znaczy, bo Miedź wydała komunikat. Ja wiem, że komunikaty to nie
lubimy
jest rzecz,
komunikaty w pierwszej lidze, tak.
To nie jest rzecz, której musimy bezkrytycznie ufać. Ale z drugiej strony to jest klub, który nie pali się do zwalniania trenerów. To jeśli mieć Legnica nie zwolniła trenera przez cały sezon w Ekstraklasie, nie zwolniła go po tym spadku, no to jednak musimy podejść do ich deklaracji, a taka deklaracja padła na oficjalnej stronie, trochę bardziej poważnie niż do przeciętnego polskiego klubu.
Do Odry Opole? Mariusz Rumak?
To jest inny temat.
To jest taka prawda uniwersalna bardziej.
Oj, barwnie dzisiaj. Ostatnia kwestia. Niczycza szuka trenera i w Termalice no, nie zostanie tym pierwszym trenerem Waldemar Piątek. Niby wypadł dobrze z Chrobrym, natomiast no, widzimy, co się stało z Zagłębiem Sosnowiec. Tu jednak porażka.
Jeszcze chyba z Sandecją prowadził.
Tak, i z Sandecją 2-2 się skończyło. Natomiast jeśli chodzi o trenera Waldemara Piątka, to dzisiaj z nim rozmawiałem. Niestety dzisiaj ma trening w tym czasie i nie mógł rozmawiać, natomiast powiedział, że za tydzień też nie będzie mógł rozmawiać z jednego powodu.
Na spacer idzie.
Nie, naprawdę nie wykręcał się trener, ale powiedział, że będzie na kursie trenerskim dla bramkarzy. Więc no, to jest dla mnie oczywiste, że pierwszym trenerem to na dłużej nie zostanie, bo jednak jest trenerem bramkarzy i skoro wyprowadza...
Ale, no wiesz, bywają takie transfery.
Ale zobacz, Michel Predome na przykład jest legenda piłki nożnej, Belg, który został trenerem pierwszym faktycznie i wiedzie mu się nieźle, ale tak poza nim, w światowej piłce, bramkarz trenerem?
No Czesław Michniewicz.
No dobra, Czesław Michniewicz. Okay,
mówię tutaj o już trenerach z najwyższej półki, z prawdziwego topu.
Tak.
Nie wiem, czemu pomyślałem
Jose Mourinho teoretycznie. Jeszcze raz?
O Romanie Coutonie pomyślałem, jak powiedziałeś, bramkarz, który gdzieś zaistniał w piłce, to Roman Coutonie.
Ale to nie trener.
Nie, bramkarz, który został trenerem.
Górnik Złotoryja. No,
na pewno byśmy znaleźli.
No, to szukaj. Ja myślę, że napastników dużo więcej. Ale dobra, możemy poszukać trochę takich przypadków, możecie nam podesłać. Natomiast o czym się mówi? No, mówi się o Bogdanie Zającu w Niecieczy.
No to by był...
Który bramkarzem nie był.
Który bramkarzem nie był i był
ale
widziany...
Ale był asystentem Adama Nawałki, tak. I warsztat jest duży. Teraz jest FC Kanapa, jak to lubi mawiać, jego żona, czyli leży sobie i odpoczywa. No zobaczymy.
Już nie leży, był na ostatnim meczu Zagłębia Sosnowiec kontra właśnie Termalika.
Więc no, bardzo ciekawy ruch, bardzo interesujący ruch był, bo jeszcze jakiś czas temu interesowała się nim Wisła Kraków ekstraklasowa, więc no... Jakby Artur Skowronek był blisko Brugbetu i teraz znowu by coś nie wypaliło i była Wisła Kraków w tle, to tak nie za fajnie.
Stanisław Czerczesow, on
tak,
jeszcze był bramkarzem.
Tak.
To jest jeszcze ten przykład. Ale faktycznie, trochę na próżno szukać więcej stopu. Natomiast...
Ja pamiętam, jak Tomasz Łapiński opowiadał kiedyś treningi prowadzone przez Jana Tomaszewskiego. Była taka anegdota i to było fatalne.
Ale treningi pierwszej drużyny.
Tak, kiedyś prowadził, zresztą no nie tylko tych anegdot o próbach prowadzenia treningu przez Jana Tomaszewskiego jest więcej, bo też wszyscy, którzy czytali Szamo, muszą wiedzieć, ale no, rzeczywiście no, ciekawa kwestia, że ci piłkarze raczej częściej zostają trenerami bramkarzy niż takimi trenerami generalnymi.
Dobra, to zaraz sobie pogadamy o tym, co się będzie działo. A właśnie, Zbigniew Smułka, on był bramkarzem. To jest nazwisko, które już dzisiaj padło, a też się wpisuje w to wszystko. Dobra, jednak nie tak mało tych trenerów byłych bramkarzy. Natomiast patrzę sobie na to, co jeszcze się może wydarzyć i waszym zdaniem ktoś poleci jeszcze w tym roku, czy jednak już spokój, cisza i przygotowania zimowe?
No, moim zdaniem poleci.
Kto?
No tak kto od razu?
Powiedziałeś
o dwóch trenerach, którzy mogą po raz ostatni poprowadzić swoje drużyny.
Więcej jest trenerów, jest trener Zajączkowski, mamy trenera Derbina, mamy trenera...
Ale trener Derbina chyba nie tyle poleci, co się przeprowadzi, tak?
No tak, no ale mamy trenera Plewnie w Opolu.
No, ale to już chyba to dłużej się, od dłuższego czasu mówił, widzieliśmy, tak, że on nie będzie prowadził drużyny już po tej przerwie zimowej. Tobie samo chodziło takie typowo ze względu na wyniki zwolnienia, tak?
No się zastanawiam, co będzie w Puszczy. Czy trener Tułacz jest nie do ruszenia, czy jednak coś się może zadziać?
Ciągłość tej pracy, też efekty tej pracy, myślę, że... Nie...
Że będzie spokój?
Tak.
Ale beneficjentem tego najlepszym jest Warta Poznań, która teraz lideruje i przyzimuje na pozycji lidera. Przez długi czas trenował Petr Nemec, a po zmianie jest jeszcze lepiej niż było. Mhm. Więc no czemu nie? No, jeżeli ma to być zmiana na plus w Puszczy, to czemu nie?
Tutaj też trzeba... No, wyrazy współczucia oczywiście przesłać, ale też docenienia, jak bardzo mu zależy na tym zespole dla Piotra Tworka, bo po tragedii rodzinnej no mimo wszystko poprowadził Wartę w ostatnim meczu i to jest zawsze pokazanie, że piłka może być najmniej ważną z najważniejszych rzeczy, albo najważniejszą z najmniej ważnych, ale dla Piotra Tworka ta Warta jest naprawdę czymś bardzo, bardzo istotnym. No i wygrana 3-0 z Wigrami, czyli piłkarze pięknie mogli mu to zwycięstwo zadedykować. Zastanawiam się, co będzie z Chrobrym, bo no ta końcówka rundy, mimo że był już wzlot, no to nie może się podobać. I a to 0-4 z Termaliką, a to teraz przegrana 2-0 z Miedzią, która jest przecież słabiutka. I zastanawiam się faktycznie, ile trzeba zrobić zimą, żeby się nie bać do ostatniej kolejki o spadek.
No tak, w ostatnich 5 meczach to Chrobry, Chojniczanka jest jeszcze jeden zespół, który nie wygrał ostatnich 5 meczów i to będzie zaskoczenie, bo to jest GKS Jastrzębie i tam były 4 remisy i porażka. Ale no Chrobry złapał taką zadyszkę, już wydawało się, że wychodzą na prostą, że trener Dziurdziewicz w końcu poukładał i będzie dobrze. A tu tak przed zimą zrobiło się tak ciepławo, bo zbliżyli się do tej strefy spadkowej, a mogli sobie zrobić bardzo dużą przewagę, bo przez moment Chojniczanka mogłaby mieć do nich nawet 7 punktów, gdyby wygrali to ostatnie spotkanie. Mm-hmm.
No ciekawa jest to kwestia. Myślę, że teraz możemy sobie puścić jedną piosenkę, a po niej zadzwonimy do Bartka Nowaka. Zacznijmy od tej Stali, wyjaśnimy sobie kilka kwestii związanych z tym klubem, bo no, trzeba przyznać, że im żre, jeśli wygrywa się z Podbeskidziem, a no już narzekaliśmy trochę na to, że z trenerem Marcem będzie gorzej, to tutaj naprawdę słowa uznania dla tego klubu. Zobaczymy, jak będzie wiosną i czy jeszcze z Bartkiem Nowakiem. O to wszystko go spytamy po przerwie.
Słuchasz Weszło FM. Słuchaj nas na weszło.fm.
I jesteśmy już z wami. Patrzymy na to, co rzuciła właśnie strona na Twittera Fantazy Expert i pisze, że Bartosz Nowak nie dość, że to najlepszy piłkarz wśród menadżerów Fantazy pierwszej ligi, to najlepszy menadżer wśród piłkarzy, czyli ciekawe dosyć, jak widać.
A my jeszcze musimy zaprosić do studia osobę, która wygrała naszą klasyfikację.
Oczywiście, że tak, ale to zaraz chyba na koniec.
Zaraz sprawdzę, kto to jest. A, mamy już.
No to najpierw Bartek Nowak, potem nasz kolejny gość. Halo, halo, słyszymy się?
Tak, dzień dobry, witam serdecznie.
No i super. powiedz, bo my tydzień temu chcieliśmy do ciebie się dodzwonić, no bo jednak hat-trick w meczu pierwszej ligi to jest coś, co się rzadko kiedy zdarza, więc pytanie w ogóle, jak ty do tamtego hat-tricka jeszcze podchodzisz, bo ostatnio się mówi raczej tak, odkąd trener został zmieniony przede wszystkim, że Stal gra wtedy, jak gra Bartek Nowak.
No, na pewno, jak się odnoszę do hat-tricka? No, na pewno jest to dla mnie coś nowego, bo powiem szczerze, że nigdy nie umiałem strzelić hat-tricka, nawet w juniorach, gdzie się wygrywało po 15-0, to też nigdy mi nie wychodziło, bo zawsze szukałem tych kwadratowych jaj i próby zawsze przekombinowywałem. Na pewno to jest coś fajnego, tym bardziej jak daję 3 punkty, tak? I tym bardziej jak są to 3 jedyne bramki w meczu, więc czuję, że wydatnie pomogłem zespołowi i to mnie na pewno cieszy. Mhm.
No dobra, ciśnie mi się na usta to pytanie strasznie. Jakiego klubu piłkę? No właśnie, ty już chyba wiesz. Jakiego klubu piłkarzem będzie Bartosz Nowak w przyszłym roku?
No, nie mam pojęcia. No ja jestem zawodnikiem Stali Mielec. No. Na tą chwilę jeszcze nie wiem, co się wydarzy w okienku i dochodzą do mnie głosy o zainteresowaniu.
To do nas dochodzą, wiesz, różne głosy. Właśnie dlatego cię pytamy.
Ja te głosy mam od was, bo ja nie miałam żadnego Twittera, nic takiego i tylko mi wysyłają znajomi screeny z Twittera czy z innych aplikacji, że właśnie tu idę, tam idę, a ja nic mi jeszcze nie wiadomo, bo sezon był, miałem cel do zrealizowania i wyłączyłem się, że z nikim na pewno nie rozmawiałem.
Ale to może podamy ci numer do twojego agenta, bo...
No rozmawiam z agentem, no ale to tylko słyszę tylko zainteresowania, nie ma żadnych konkretnych ofert.
A to jest tak, że ktoś wpłaci klauzulę i ciebie, i ty nie musisz się ze Stalą w żaden sposób męczyć w takim sensie, że klub mógłby cię nie puścić?
No to są już chyba sprawy kontraktowe, ale no tak, mam klauzulę, która jest, jak ktoś wpłaci, to już jest wtedy decyzja po mojej stronie.
Okej, to zapytam się ciebie trochę inaczej. Ty nie czujesz, że tracisz czas w pierwszej lidze, bo też nie jesteś już najmłodszym zawodnikiem. Karierę ma się jedną, a fajnie by było w tej najwyższej klasie rozgrywkowej zaistnieć, tym bardziej, że twój dorobek w niej nie jest jakiś oszałamiający. Masz prawo czuć pewien niedosyt.
No dokładnie, ja tam w tej ekstraklasie byłem chwilkę i w sumie jej tylko powąchałem, bo spadliśmy bardzo szybciutko, bo jak zacząłem grać, to niestety nie udało nam się utrzymać z ruchem w ekstraklasie i no i chciałbym na pewno tam wrócić. Zdaję sobie sprawę, że mam już 26 lat. Co prawda dopiero teraz czuję, że gram coraz lepiej i czuję, że jednak jest trochę prawdy, że z doświadczeniem się gra trochę lepiej. I na pewno nie chcę grać do końca życia w pierwszej lidze, tak? Chciałbym pójść do tej ekstraklasy. I jeżeli będzie jakaś zadowalająca oferta, tak, że kluby się dogadają, bo na pewno musi klub zainteresowany się dogadać ze Stalą Mielec.
Właściwie to nie musi, może tylko wpłacić.
No ale nie wiem, czy w Polsce się płaci takie pieniążki. Kluby u nas raczej nie chcą chyba płacić takich pieniędzy. Więc mi się wydaje, że chyba będzie musiał się dogadać. Ale to już nie ode mnie zależy.
A czego zabrakło ci wcześniej, żeby zaistnieć w tej ekstraklasie?
No ja przychodząc do ruchu, szczerze muszę przyznać, że no byłem słaby. Na początku pierwsze byłem słaby. Ale tym bardziej, że Patryk Lipski grał bardzo dobrze na dziesiątce i miał duże zaufanie i po prostu wchodziłem i tam wąchałem tylko tej gry. No, dopiero później jak trochę lepiej, no zacząłem, przepracowałem okres przygotowawczy, zacząłem się lepiej czuć, to wreszcie mogłem trochę pokazać, że coś tam potrafię i no i szkoda, że tak krótko.
A zgodziłbyś się z tymi wszystkimi głosami, które porównują cię, biorąc pod uwagę piłkarską charakterystykę, do Filipa Starzyńskiego?
No to ja bym podziękował. Dla mnie Filip Starzyński to jest bardzo dobry zawodnik i myślę, że mamy trochę wspólnego, ale Cieszę się, w sumie to cieszę się, że mnie tak porównują.
Bo to oczywiście jest komplement, ale jest w tym komplemencie ukryty pewien haczyk, a mianowicie mówi się, że o braku dynamiki zarówno w przypadku Filipa Starzyńskiego, jak i twoim.
No, zdaję sobie sprawę, całe życie słyszę te opinie. Mhm. I całe życie mi mówili, że człapię, że mało biegam i jestem wolny. Na szczęście w tym roku został wprowadzony system GPS w naszej drużynie i troszkę to zweryfikowało też moje podejście do tych spraw i podejście innych do mnie, bo jednak się okazało, że nie jestem ani taki wolny i wcale tak mało nie człapię.
Mhm. No to rzeczywiście wychodzi na dobre. A powiedziałeś, że zawsze kombinowałeś przy tym ewentualnym trzecim trafieniu i nie wychodziło, a ja miałem wrażenie, że ta trzecia bramka, no to też była taka zabawa i trochę Bartosz Nowak, którego my nie do końca znaliśmy, bo bramka na ogromnej fantazji.
No dokładnie, to też można powiedzieć, że przekombinowałem, tylko tym razem mi wyszło.
Wiesz co, jak nie będziesz miał co robić w przyszłej rundzie ewentualnie, to ewidentnie, że bierzemy na eksperta, bo myślę, że kilka takich złotych zdań może jeszcze paść. A co do tej kwoty transferowej jeszcze, to ty sobie zdajesz sprawę, że ona jest za wysoka, żeby klub z Ekstraklasy ją faktycznie spełnił, no bo my słyszeliśmy bardzo różne kwoty. Akurat ja rozumiem, że zapisów jakichś szczegółowych w kontrakcie nie możesz zdradzać, ale klauzulę wydaje mi się, że samą kwotę tak.
No nie, ja na pewno nie chcę jej mówić publicznie, to by trzeba było zadzwonić do prezesa, bo to, nie wiem, on może by coś o tym powiedział. No ja uważam, że jestem obecnie, myślę, od dwóch sezonów w całkiem dobrej dyspozycji, wręcz coraz lepszej i też czuję, że to jest ten moment, żeby iść do Ekstraklasy, ale no mam kontrakt 3-letni. Były trochę kosztowało to sił i pracy zarządu Stali i całego klubu, żeby mnie wyciągnąć z Ruchu Chorzów i szanuję to i dlatego wiem, jaka jest sytuacja.
A może porozmawiajmy też o całej rundzie w wykonaniu Stali. Świetna końcówka. Po drodze zgubiliście kilka punktów, których zgubić pewnie nie potrafiliście, nie powinniście. Z perspektywy czasu, jak oceniasz to też zamieszanie, jak wpłynęło na was w związku z osobą Artura Skowronka, nowego trenera Dariusza Marca?
No, na pewno ta nasza zadyszka się akurat przydarzyła w momencie, kiedy były te wszystkie zawirowania. No trzeba powiedzieć, że to miało wpływ, to miało duży wpływ na naszą grę, na szatnię, bo jednak jak codziennie się rozmawia o tym, czy trener będzie, czy zostanie trener Artur, czy będzie nowy trener i sami nie wiedzieliśmy, sami dowiadywaliśmy się z internetu o tych wszystkich rzeczach, więc codziennie zamiast w sumie no, trenowaliśmy, ale wiadomo, że cały czas się rozmawia, cały czas mieliśmy spotkania nawet drużynowe, żeby wiedzieć, na czym stoimy i tak dalej. I to się odbiło na naszej grze. Wiadomo, że nie powinniśmy tych meczów przegrać, szczególnie z Odrą i z Chrobrym, no ale tak się stało. Myślę, że i tak tych punktów dużo zrobiliśmy. Celem było na pewno zrobić więcej punktów niż w pierwszej rundzie i mieć bardzo dobrą pozycję pod koniec roku i myślę, że cel został zrealizowany. Drugi raz pokazaliśmy, że w sumie troszkę długo się rozkręcamy, bo w zeszłym sezonie też końcówkę, początek mieliśmy średni i końcówkę wygraliśmy 6 pod ten względu. Teraz może nie 6, ale też chyba 4 czy 5. Więc pokazuje, że siły mamy, te przygotowania były dobre, szatnie mamy bardzo dobrą. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze.
A gdyby dzisiaj zadzwonił do ciebie trener Artur Skowronek i powiedziałby: Bartek, my tam między Kubą a Pawłem Broszkiem mamy jedno miejsce wolne w drużynie i ja bym ciebie widział, to powiedziałbyś mu co?
Nie wiem, ja nie lubię gdybać. Nie lubię gdybać, nie gdybię i nie odpowiem na to pytanie.
Dobra, no trener Skowronek.
Jak trener Artur by zadzwonił, to bym z nim na pewno porozmawiał.
Okay. O, no i to jest chociaż jakiś...
Myślałem, że powiesz, pomiędzy dinozaurami, gdzie to?
Ja właśnie chciałem się jeszcze dopytać o trenera Skowronka, bo mówiłeś, że duży postęp zrobiłeś w Stali. Czy to duża zasługa jest w tym trenera Skowronka i jego warsztatu?
Tak, na pewno tak. Trener Artur to dla mnie już kiedyś to powiedziałem, bardzo dobry fachowiec i cały cykl treningów i cykl przygotowań był tak przygotowany, że czułem, że się rozwijam i to nie piłkarsko, tylko fizycznie przede wszystkim, że po prostu więcej biegam, trochę nawet mi się wydawało, że jestem trochę dynamiczniejszy, co już jest dużym postępem. Więc myślę, że na każdej płaszczyźnie się u trenera Artura rozwinąłem, jak i myślę, że cały zespół.
Mm-hmm. Pisze do nas jeden z słuchaczy pod hashtagiem Weszło FM. Bartek Nowak strzelił hat-tricka przeciwko Chrobremu Głogów w sezonie 17-18. Widzisz, jednak ludzie pamiętają takie rzeczy, więc wcześniej też się widocznie udało. A jeśli chodzi jeszcze o merytoryczne sprawy, jeśli chodzi o taktykę za trenera Dariusza Marca, to wy jednak gracie inaczej, no bo za trenera Skowronka to była jedna szóstka i dwóch ofensywnych pomocników. Teraz ty masz dbać o przód, a jednak trener Marzec za tobą ustawia dwie szóstki. Co ty wolisz dla swojej kreatywnej gry z przodu?
No ja myślę, że lepsze jest to, co, znaczy dobre jest to, co przynosi punkty. I w jednym i w drugim systemie punktowaliśmy bardzo dobrze i graliśmy bardzo dobrze. Tylko że w jednym systemie po prostu mieliśmy częściej piłkę i operowaliśmy tą piłką, mieliśmy większe posiadanie i nie zawsze to nam przynosiło rezultat taki, jaki był, bo w tej pierwszej lidze niekiedy nie trzeba mieć tej piłki, bo naprawdę więcej sytuacji można zrobić nawet z kontry. I myślę, że teraz troszkę uprościliśmy naszą grę, było mniej tych właśnie rozegrań od tyłu, tylko więcej konkretów i to jest ta różnica główna. A czym jak mi się lepiej gra, no ja jestem raczej ofensywnym zawodnikiem, mimo ja wiem, jakie mam mankamenty, przede wszystkim gra defensywna, którą i tak staram się poprawiać, a więc na pewno lepiej mi się gra z dwoma ósemkami, że tak powiem, za plecami. Choć w poprzednim systemie, jak ja byłem tą ósemką, to też każdy w drużynie wiedział, jak się gra na danej pozycji i tam nie było takiego przywiązania do tych pozycji, tylko było więcej wymian i szczerze na tej ósemce nie spędzałem za wiele czasu. Tam grało się wszędzie.
Mhm. Przed nami czas wszelkich plebiscytów i podsumowań. Podejrzewam, że będziesz wysoko w tych wszystkich klasyfikacjach, ale no gdybyś miał powiedzieć od siebie, kto na tobie w tej pierwszej lidze robił w rundzie jesiennej największe wrażenie, to kogo byś wskazał?
Ja całą rundę goniłem w statystykach indywidualnych Grzeszczyka. Łukasz ma?
Tak. Widzę, tak, że z pierwszą ligą jesteś za pan brat.
Tak, Grzeszczyka. No fantazyk, nie dogoniłem go, ale tak, goniłem go i myślę, że on zrobił największy miał wpływ na grę swojego zespołu.
Powiedz mi jeszcze, czy ty grałeś w fantazy pierwszą ligę faktycznie?
Nie, zawsze gram, w każde fantazje.
W każde fantazje, okej, okay, bo właśnie czytamy tu na Twitterze, że wygrałeś w klasyfikacji piłkarzy, więc trzeba ci pogratulować.
A ile miałeś punktów?
Byłem jedno miejsce nad panem.
Nade mną?
Wow.
Jedno miejsce nad drużyną Małe Szczęście.
Wow. O Boże.
To gratulujemy ci bardzo mocno w takim razie.
Sokole oko, tak?
Nie, a to chyba nie w tej lidze. Najlepsi fest. Pierwszoligowcu?
Tak.
Ale to powiem ci to, szacunek.
To końcówkę nie najlepiej rozegrałeś z tego, co widziałem.
Nie, mój kapitan różnie punktował, bo jednak dobrze na koniec się trochę obudził, ale środek miał słaby.
A kogo ty miałeś na kapitanie?
No, Nowaka jakiegoś.
Okej, okay, no to jeszcze raz daj swoją nazwę zespołu.
Najlepszy fest.
No dobra, to w takim razie będziemy myśleć.
Nie, ale nikogo ze stali nie masz.
Nie, no ja mam całą stabilną trójkę.
Tak.
Zawsze jak z kimś graliśmy, musiałem wszystkich sadzać na ławkę przeciwnych drużyn i to też może nie zawsze się podało.
Okej, okay, czyli piąte miejsce w klasyfikacji pierwszoligowca. No to naprawdę duży wynik. I powiem ci, Roki, no ja wiem, że nie mogę się wypowiadać, bo sam jestem gdzieś tam na dnie, ale zostałeś pozamiatany przez Bartka Nowaka w tym momencie. Jestem zaskoczony bardzo, ale faktycznie ten skład.
Nie no, 12 punktów już, myślałem, że jakoś minimalnie, ale to rzeczywiście.
No, jest trochę różnica, ale widzę, że ty na jednego napastnika grałeś, tylko, to jest ciekawa sprawa.
No Bartek tak szedł, że mógł to wygrać w pewnym momencie nawet.
Tak? Ty śledziłeś ten zespół, nie wiedząc, że to Bartek?
No tak, tak. Pierwszą dziesiątkę cały czas miał przejoną i jak tylko był pierwszy mecz kolejki, to sprawdzałem, kto jak kogo ustawił.
No to...
W pewnym momencie Grzesiu Tomasiewicz, kurczę, muszę z nim poważnie porozmawiać, bo nie chciał strzelać.
Tak, tak.
I brakło tych punktów.
No to w takim razie będziemy na ten zespół patrzeć bardzo dokładnie na wiosnę, bo rozumiem, że na wiosnę też grasz.
Ale to już w ustaw ligę będzie.
Mówisz?
Ekstraklasowy, tak.
No dobra, to będziemy spoglądać, ale myślę, że w fantazji pierwszej lidze to i tak zostaniesz. A czy w lidze to się przekonamy. Bartek Nowak był naszym gościem. Dzięki bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy. No, zaskoczył nas teraz mocno Bartek Nowak. Naprawdę duży wynik, duża rzecz. To zagrajmy jedną piosenkę i wracamy do was za chwilę.
Reklama. Dzień dobry, tu Apoloniusz Steiner. Zachęcam do słuchania naszych audycji o skokach narciarskich. Deluxe Ski weszło na antenie Weszło FM. Każdy poniedziałek o 15.
Po reklamie. Ale łapie teraz piłkę, ubrany na zielono Marek Kozioł, wysoki, długoręki bramkarz drużyny gospodarzy oczywiście, złapał mocno piłkę w swoje ręce i zagrożenie zażegnane.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
I do was wracamy, teraz czas się pochylić nad tym tematem, który... No w sumie zajmie nam pewnie 3 minuty, bo po co mówić o rzeczach, które nie są konkretne, ale ciekawi mnie wasze zdanie. Bogdan Zając w Niecieczy. Sprawdzi się to czy nie? Bo oczywiście to nie jest żadna oficjalna informacja, po prostu był widziany na trybunach, toczą się jakieś rozmowy. Natomiast czy to jest trener, który was przekonuje jako trener pierwszy?
No ale na wielu już stadionach był widywany trener Bogdan Zając. Chyba tylko Gino Lettieri był widywany.
Okej, ale katowicki sport pisze, że...
Łączy tych dwóch trenerów jedna rzecz. Obaj szukają roboty.
A Gino Lettieri, wiesz, spotkałem go wczoraj? Wczoraj go spotkałem w Warszawie.
No ja wiem.
W knajpie.
Zapraszał też nas na wywiad, ale
tak?
z pewnych względów nie doszło do tego wywiadu ostatecznie.
Gino Lettieri w lidze minus, to by było coś.
No coś to by było...
Jakby zaczął mówić po polsku jeszcze.
Pod tym względem, że na obozie w Turcji stwierdził, że Kuba Białek zmyślił pół wywiadu z nim.
Tak.
Chociaż był nagrywany, a teraz tak. Sam chciałby rozmawiać. No ale to już mniejsza z tym, nie wchodźmy w szczegóły kuchni dziennikarskiej, bo to nie ma żadnego sensu. Przechodząc do Bogdana Zająca, najwyższa pora. Tak, takie mam wrażenie, że ten wiek, to doświadczenie w roli drugiego trenera, nie byle kogo, bo u Adama Nawałki, czy to w reprezentacji, czy to przez chwilę w Lechu Poznań, wcześniej w Górniku Zabrze, to już jest ten czas, żeby w którym on może jeszcze rozpocząć samodzielną karierę trenerską i coś w niej osiągnąć, bo później może być już, ja nie chcę mówić, że granica 50 lat to jest jakaś magiczna i dalej nie można, bo Dariusz Marzec ma więcej lat, a też zaczyna samodzielną karierę w zasadzie na wysokim poziomie właśnie teraz, ale no najwyższa pora. Ja jestem bardzo ciekawy, jakby to wyglądało, bo no jednak specyficznym jest bardzo człowiekiem Adam Nawałka i wytrzymać z nim tyle czasu, to podejrzewam, że pan Bogdan Zając jest człowiekiem bardzo, bardzo, ale to bardzo, bardzo cierpliwym.
Jestem ciekaw dwóch rzeczy. Jaki sztab? Bo jednak sztab Adama Nawałki to był... O.
No teraz Adam Nawałka asystentem będzie.
A w ten sposób? A to rewelacja. To można tak
właśnie też szuka pracy, więc...
I będzie herbatę robił.
A druga sprawa, która mnie ciekawi, czy faktycznie ten reżim narzucony przez Adama Nawałkę, to, że musieli się asystenci budzić o 5 w nocy i jechać do bazy treningowej, czy to się przełożyło na Bogdana Zająca, czy on jednak połączy dyscyplinę jednak z normalnością?
Znaczy przede wszystkim warsztat, tu trzeba podkreślić, że będzie bardzo dobry warsztat i czy będzie można, czy Brugbet na tym będzie potrafił skorzystać, bo nie tacy trenerzy się już przejeżdżali na Niecieczy i nie tacy się pewnie jeszcze przejadą, ale no CV jakby nie było asystenckie, ma bardzo dobre, jakby nie powiedzieć wybitne na nasze warunki. Samo to, że interesowała się nim Wisła Kraków jakiś czas temu, to było w zeszłym roku, latem, to też swoje jakby robi, no bo takiego trenera się nie bierze znikąd, musi mieć jakieś to podłoże, a w pierwszej lidze, no, można sobie poradzić, no.
Pamiętajmy, że ten rynek trenerski jest trudny. Ostatnio sporo się dzieje, są spore trudności z tym, żeby kogoś wynaleźć.
No już nawet Mourinho ma klub, no, nie ma kogoś.
Że taki powiew świeżości, jak na przykład trener Zając, no byłby bardzo ciekawy. Ja bym sobie tego życzył, tym bardziej, że wydaje mi się, jakoś tak nie do końca potrafię to uargumentować, ale intuicyjnie, a intuicja moim zdaniem w piłce jest bardzo ważna. Nie wiem, czy mnie zawodzi, czy nie, ale wydaje mi się, że pasowałby do tego niecieczańskiego klimatu i to by było dobre miejsce na rozpoczęcie tej samodzielnej kariery trenerskiej. Po pierwsze, jest tam potencjał piłkarski na pierwszą ligę. Naprawdę
na ekstraklasę.
No, aktualnie na pierwszą ligę, tak? No, na ekstraklasę generalnie też, na awans do tej ekstraklasy jest spory, a no poza tym nie ma czegoś, nie ma wielkiej presji ze strony otoczenia, w sensie kibiców, bo no presja ze strony zarządu czy ze strony państwa witkowskich jest ogromna, ale no tak dobrze by było, moim zdaniem to wejście mogłoby być dość gładkie.
Inny trener, który zaraz może zacząć pracę jako ten pierwszy, to Dietmar Bremer. On będzie nowym trenerem Odry Opole najpewniej. Jeszcze nie ma oficjalnego ogłoszenia, ale coraz głośniej się o tym mówi w Opolu.
No chyba Janek spisał, nie? No to tak. Możemy założyć, że
więc możemy założyć, że to jest prawda. I druga sprawa właśnie na stronie Pogoni zauważyłem. Jest rewelacyjna sprawa, bo każdy z kadry drużyny i ze sztabu ma licznik dni w Pogoni i u Dietmara Bremera to generalnie rośnie, 1, 2, 3, 4 i tak dalej, zatrzymało mi się na 552 dni. Trochę czasu to jest, prawie 2 lata spędzone w pierwszej drużynie. Wy uważacie, że to jest dobry ruch? Bo z tego, co ja widzę na Twitterze, słyszę ze Szczecina, to jak najbardziej wszyscy go pchają do roli pierwszego trenera.
No, wylęgarnią trenerów.
Pogoń, tak. Pogoń. Paweł Kretti, tak. I teraz będzie Dietmar Bremer. No, słyszałem o nim dobre opinie, że jest dobrym fachowcem, zna już
język polski. Przede wszystkim musimy wam powiedzieć, urodził się w Warszawie, niech nie myli was nazwisko.
Tak, urodził się w Warszawie, jego małżonka, jeżeli sędziuje do tej pory, bo nie zweryfikowałem tego do końca, sędziowała mecze piłki ręcznej, więc tam jest sportowa rodzina i jest, z tego co słyszałem, jest dobrym fachowcem. Chociaż to samo mówiłem ostatnio o trenerze Kretti, więc no, tak jak mówiliśmy, jest wylęgarnia talentów trenerskich. Bardzo zaufał trener Kostas Runjajić trenerowi Bremerowi. Nie tylko dlatego, że zna język niemiecki. Wcześniej się kontaktowali i po tych kontaktach doszło do spotkania pierwszego, potem drugiego i tak wylądował w Szczecinie. I przede wszystkim zna ten rynek Górnego i Dolnego Śląska, więc tam się dobrze odnajduje. Tam też dzięki temu, że zna śląski, to też zna niemiecki i bardzo dobrze się z nim komunikuje, więc to dlatego między innymi jest asystentem trenera Runjajicia.
A w Opolu mniejszość niemiecka, dość mocna. Tak, no to też jest tak ciekawa kariera trenerska.
I trzeba prześledzić u jakich asystentów, tak, gdzie
był asystent. Nie wiem, czy możemy porównać w pewnym stopniu do Piotra Tworka, bo tam też były próby samodzielnej pracy w niższych ligach. Prowadził pan Bremer ROF Rybnik i Rozwój Katowice.
Czy nie był asystentem Jurija Szatołowa przypadkiem?
Był, tak, zdecydowanie. Przed Kostą Runjajiciem z trenerem Szatołowym pracował w 3 klubach, ale no też były epizody u Dariusza Pasieki, u Oresta Leńczyka jeden mecz, u Dariusza Fornalaka, Marka Motyki, Roberta Góralczyka, Jana Urbana, Michała Probierza, czyli wszystkich tych trenerów, którzy prowadzili Polonię Bytom.
No to nazwiska są faktycznie takie, od których uczyć się można, chociaż Piotr Tworek fajnie nam powiedział, jak pierwszy raz z nim rozmawialiśmy, że no tak, ja byłem u wielu trenerów asystentem, ale ja wyciągam zarówno z nich to, co najlepsze, jak i to, co najgorsze, żeby nie powtarzać. I faktycznie jestem ciekaw, jak w przypadku Dietmara Bremera. Odra Opole jednak zaskakuje bardzo pozytywnie w końcówce rundy. Piotr Plewnia, z tego co się słyszy, jest taki, że on nie za bardzo wchodzi w to, co chce robić zespół. To znaczy zgadza się, krótko mówiąc, jest takim trochę Pawłem Janasem. Jest człowiekiem, którego lubią, który...
Nie możemy zacytować o 16:53.
Nie możemy, ale generalnie...
Daje swobodę.
Tak, daje swobodę i, no i widać, że wychodzi, bo jednak te wyniki ostatnio od Opole to jest duży szok. Jak na ten potencjał ludzki, który w Opolu jest, to naprawdę nieźle im idzie. Nie już są na ostatnim miejscu, nie są już na przedostatnim miejscu. Zaraz się może okazać...
Tak mi się skojarzyło, że nie są już pod pręgierzem Rumaka, może dlatego.
Inna sprawa, 6 punktów do zdobycia i są na 9 miejscu, w samym środku tabeli, więc naprawdę idzie im nieźle. 3 wygrane i potem remis z Tychami. No, naprawdę trzeba to pochwalić.
A mogę wam zadać pytanie, czy jeszcze kontynuujemy jakiś konkretny temat? Bo zastanawiałem się nad tym, gdy sobie jechałem tutaj do redakcji. Największe drużynowe zaskoczenie in plus i największe in minus rundy.
Bo in to... plus Warta Poznań bezwzględnie.
Tak, bo to nie musi być odzwierciedlenie miejsca w tabeli?
Nie, to jeżeli nie, to Radom też jest na plus, zdecydowanie. Ale te dwie drużyny, no... zaskoczyły.
To ja wam powiem inny zespół jednak, chociaż podpisuję się bardzo pod Wartą i Radomiakiem. Olimpia Grudziądz. Jednak to jest 5. miejsce.
No tak, zdecydowanie. Ja powtarzałem przez tę rundę kilka razy, że uważam, że zdecydowanie powyżej swojego potencjału pokoje Olimpia Grudziądz.
To
i
prawda.
Po tym, co się działo na początku, czyli po zwolnieniu trenera, który robi wyniki.
Wiesz co, no tam do mnie dochodzą głosy, że tam cały czas się dzieją jakieś dziwne zakulisowe rzeczy w klubie, ale to nie, na razie jeszcze może nie czas, żeby to rozwijać, ale...
Dopóki jest dobre miejsce?
Pewnie zajmie... Bo nie... Wiecie, można coś powiedzieć, ale...
Chcesz ustalić.
Lepiej powiedzieć, jak się jest pewnym wszystkiego.
Zgadzam się. No dobrze, to poczekamy na to, a in minus... No musimy powiedzieć, że Termalika, ale jako, że wnioski zostały wyciągnięte, trener Mandrycz zwolniony, no to chyba dajemy czystą kartę na razie.
Mi się nie podoba Puszcza Niepołomicy. Tak jakoś mam mieszane uczucia co do ich występu w tej rundzie.
Znaczy ja mimo wszystko wspomniałem o Termalice, ale najgorsze zaskoczenie to jest Miedź Legnica. No chyba tutaj nie ma innego zespołu, który byśmy wskazali i jednak Chojniczanka.
Chojniczanka, no.
Ostatnie miejsce w tabeli, to nie jest potencjał.
I zobaczcie, jak to się wiedzie, to Miedź jest 6, czyli ma szansę w barażach, by miała szansę na ekstraklasę, by nie była faworytem w ogóle tych meczów barażowych.
No tak, ale mówiliśmy o Miedzi, że oni pozamiatają ligę i pierwsze miejsce, ewentualnie drugie. I raczej takie było podejście, nie? Te transfery, Szabala, no właśnie.
Spadkowicze, w Zagłębie Sosnowej też nie wygląda zbyt dobrze, no.
No to też trzeba sobie przyznać, faktycznie. Więc ciekawa to jest.
A będziemy sami robić tak, że za tydzień sobie wybierzemy 11 rundy i będziemy rzucać ankietę na Twittera i będą nasi słuchacze wybierali, czy...
Jeśli, wiesz co, ja nie wiem, czy pierwszej lidze jest sens z racji tego, że mało meczów transmitowanych, ale plebiscyt to na pewno zrobimy, no. Więc jak najbardziej
sobie... Taki, że ludzie będą głosować, tak?
Taki, że na pewno piłkarze i trenerzy. Okay. To tak, a z ludźmi wymyślimy coś jak najbardziej.
A ty nie doceniasz, czy bardzo nie doceniasz naszych słuchaczy?
Bardzo doceniam, właśnie teraz jest czas, żebyśmy zaprosili jednego z nich, bo naprawdę jak patrzymy na to, jak pozamiatałeś naszą ligę prywatną, pierwszoligowca, to jest duża sprawa. Nie, no zrobimy coś dla słuchaczy za tydzień,
musimy przemyśleć. Jeszcze taka ciekawostka, Miedź, gdy robiła awans do ekstraklasy, miała po rundzie jesiennej 31 punktów i dzisiaj też ma 31 punktów. Pewnie wtedy to dawało czwarte miejsce i dzisiaj mamy o jeden mecz rozegrany więcej niż wtedy, ale wiem, że w Legnicy lubią tak sobie porównywać ten sezon, w którym udało się awansować do tego obecnego. Oczywiście to w żaden sposób nie tłumaczy tych dwóch porażek, które się ostatnio przydarzyły, bo one są kompromitujące i nie powinno ich być, ale myślę, że po takiej chwili zwątpienia już uznano, że jednak to może znowu wypalić.
Patrzę na to, kto wygrywa naszą ligę i jest to drużyna Chropowate Połozy, czyli zapraszamy oczywiście do naszego studia zwycięzcę tej ligi. Jeszcze się dogadamy, ale myślę, że chyba początek przyszłego roku to jest najlepszy termin, bo tak jak wam powiedzieliśmy, zaprosimy dwie osoby, to znaczy jedną, która wygra jesień, druga, którą wygra wiosnę, więc mamy już pierwszego wygranego. Jeśli to jest, no właśnie, Chropowate Połozy to jest nazwa drużyny, natomiast użytkownik Timios Kichajas, więc będzie nam bardzo miło, jak do nas wpadniesz. Ostatnia kwestia, którą jeszcze powiemy, dopóki Szymon jest i dopóki się połączymy z Arturem Derbinem, no to ta Chojniczanka, konferencja trenera Smułki, jednak jej nie omówiliśmy do końca, a trener Smułka już się otworzył i trochę się przejechał po swoich piłkarzach.
No nie ma się co dziwić, no. Przychodzisz, nie wygrywasz ani jednego meczu w tym roku i liczysz na to, że przyjdziesz z nową siłą, z nową wiarą, z nową energią i tchniesz w tą swoją nową drużynę swoją energię, a tu przychodzi pierwsze 4 spotkania i nie wygrywasz żadnego i to przegrywasz w bardzo słabym stylu i to podkreślał nawet trener Trzeciak, czyli trener ostatniego rywala Chojnczanki, czyli Olimpii Grudziądz, że widać, że w tej drużynie po prostu coś nie gra, że szatni nie ma i że będą czystki. I tak to krótko podsumował trener Smułka. No, przejechał się po młodych zawodnikach. Ja rozmawiałem ostatnio z Wojciechem Trochimem i powiedział mi tak półoficjalnie, półnieoficjalnie, mówi, że no jest jakiś kult młodzieżowca w Polsce po wprowadzeniu tego obowiązku przepisu młodzieżowcu i on nie czuje się jakoś staro, cały czas może gnać, może biegać, a na samym początku sezonu został odstawiony przez duet trenerów Petrików i jego odstawienie i jego odpoczynek trwa do dzisiaj.
Z tego powodu... Pożegnany został, tak?
Tak, nie, na własną prośbę rozwiązał umowę, będzie szukał klubu, więc no, na pewno sobie znajdzie w pierwszej lidze, no. Nie ma się co oszukiwać, to jest człowiek, który jest walczakiem i potrafi...
No to jest człowiek, który znajduje nowy klub średnio co pół roku, także czemu miałby teraz nie znaleźć?
No właśnie.
Wojciech Podróżnik.
Wojciech Podróżnik, to ciekawa ksywka.
Policzę ile klubów. Raz, dwa, trzy.
Ciekawe, czy więcej niż trener Zajączkowski, czy nie, ale chyba to jest nie do przebicia.
Sześć, osiem, dziewięć, dziesięć.
No głośniej już liczyłem.
12, Sandecji był... 13 klubem była Chojnczanka.
No.
No to ma dopiero 30.
Duże liczby, to są duże
pechowy,
liczby.
Pechowy klub, jakby nie było.
Tak.
Bo i była i operacja, i nie szło też z wygraniem, więc nie było tak, jak chyba by chciał.
No nie, nie było. Faktycznie ciekawy jestem, co się w Chojnicach zmieni.
Teraz może 100 mil, bo tak, żeby albo Wigry Suwałki, żeby całą Polskę objechać.
No, te drużyny ewidentnie potrzebują wzmocnić.
I na koniec kariery Wojciech Trochim wyda taką książkę, Przewodnik po Polsce Wojciecha Trochima.
Ale kupisz?
Kupię, czemu nie?
Dobra.
Podejrzewam, że będę jedną z 14 osób, które ją kupią, ale kupię.
No to już mamy 2 osoby w studiu. Szymon?
Czy ja kupię?
Aha.
Tak. Czy kupiłbyś Przewodnik po Polsce według Wojciecha Trochima, w którym by pokazywał najciekawsze miejsca, które warto zwiedzić w tych miejscach, w których grał, czyli w Mińsku Mazowieckim, Rembertowie, Warszawie,
wiesz, Ząbkach, jak będę autorem
Gdyni,
tej książki, to
Nowym
wiesz.
Sączu, Poznaniu,
jak
Lubinie,
kupić?
Stróżu, Bielsku Białej, Tychach.
Czyli ty piszesz tę książkę?
Tak, ja będę pisał.
Katowica, Chojnica.
No, żartem.
Dobra, to ewidentnie ta książka
jest
będzie...
Jest popyt na to.
Jest
nie,
popyt,
tak serio, nie? Śmiejemy się trochę, ale no, jak na pierwszą ligę to jest był pewną postacią przez dłuższy
oczywiście,
czas.
Oczywiście, że tak.
Cały czas może nie być.
No i tylko w pierwszej lidze, ale też w Ekstraklasie, bo w Sandecji coś tam napisał i parę goli strzelił.
Myślę, że wiosną nadal będzie grał w pierwszej lidze. No, nie zdziwiłbym się, jak tak będzie. My możemy już powoli dzwonić do Artura Derbina, czyli trenera GKS-u Bełchatów. Tym samym dziękujemy Szymonowi.
Dzięki wam, do zobaczenia.
Za dzisiaj on był naszym gościem. Szymon Piórek, Przegląd Sportowy. Zaraz Artur Derbin, GKS Bełchatów. Jeszcze? Czy jednak to jest związek na dłużej? O to zaraz tego trenera spytamy. Z Rokim i tak mi się mamy już? Jeszcze nie mamy. No to zaraz będziemy go mieć. Przypomnijmy, GKS Bełchatów, 13 w tabeli, 4 punkty nad Odrą Opole, która jest jeszcze w strefie spadkowej. No, punktowo to nie wygląda najlepiej. Na wyjazdach to wyglądało wręcz fatalnie. Teraz wygląda źle. Natomiast u siebie potrafią ewidentnie piłkarze GKS-u Bełchatów wygrywać i mamy już ich trenera na naszej antenie. Artur Derbin jest z nami, halo, halo.
Dobry wieczór panowie.
Dobry wieczór trenerze. Chcemy spytać na początek o warunki, w których wy teraz żyjecie, trenujecie, gracie, bo no wiemy, że sytuacja GKS-u Bełchatów wymarzona nie jest.
A więc tak, no sytuacja na pewno wymarzona nie jest od jakiegoś czasu, właściwie od początku tego sezonu dostaliśmy zapewnienia od koncernu PGE o tym, że nasza umowa sponsorska jakby zostanie przedłużona. Te zapewnienia były ustne. ale tutaj może bardziej z naszym prezesem byłoby stosowne porozmawiać. Natomiast takie zapewnienia mimo wszystko dostaliśmy. Długo czekaliśmy na sfinalizowanie tej umowy. Wiadomo, było jedna niewiadoma właściwie była z racji tego, że jedna firma sponsorska nie może sponsorować dwóch drużyn na tym samym poziomie rozgrywkowym, a jak dobrze wiemy,
PGS, tak.
Zgadza się. Zrobiliśmy awans do pierwszej ligi, więc pojawiły się tutaj pewne wątpliwości prawne, czy taka umowa może zostać podpisana. Cały czas dostawaliśmy informacje, że trwają rozmowy, jak ten temat rozwiązać, ale całkiem niedawno, jakieś dwa tygodnie temu, dostaliśmy informacje, właściwie nawet tydzień temu dostaliśmy, tuż przed meczem pojawiła się informacja z Wartą Poznań, co na pewno też korzystnie wpłynęło na zespół. Tuż przed samym meczem informacja, że PGE nie będzie sponsorowało GKS-u Bełchatów. W tej chwili na ten moment zaległości sięgają dwóch miesięcy. Dzisiaj mamy już tak na dobrą sprawę urlopy, ale pracowaliśmy mocno profesjonalnie. Zawodnicy dostali rozpiski. Na 7 stycznia jest planowane są pierwsze zajęcia. Mamy również już zaklepany szereg meczów kontrolnych. Tak więc przygotowujemy się i cały czas pracowaliśmy tak, jakby ten sponsor w klubie był. Teraz oczywiście pozostaje nam z niecierpliwością czekać, jak ta sytuacja się rozwinie. Jak wspomniałem wcześniej, pewnie najsensowniejsze byłoby tutaj rozmowa z naszym prezesem.
Mm-hmm. A pan w takich warunkach jak się czuje? Bo jednak no jest związany z GKS-em, prowadzi tę drużynę, no już nie w pierwszej klasie rozgrywkowej, tak? Tylko jednak zaliczył z nią dosyć spektakularny, jak na potencjał waszego klubu, awans. I tak się zastanawiam, jak duże tutaj jest właśnie związanie z klubem pana i zawodników, no bo tak patrzymy na przykład na Marca i trudno będzie, dobrze wiemy, trudno będzie go utrzymać.
Dzisiaj akurat jestem już teraz w Sosnowcu, czyli w swoim mieście rodzinnym, wyjeżdżając dzisiaj z Bełchatowa, tasząc te swoje walizki, spotkał mnie sąsiad i zapytał, zorientował się i mówi, widocznie umowa nie została podpisana, czyli trenera nie będzie z nami. Ja mówię, absolutnie nie, o to się rozchodzi, jadę po prostu odpocząć, bo to ten czas przyszedł. I prawda też jest taka, że to społeczeństwo żyje tym, co się dzieje w Bełchatowie. Jutro już są planowane również jakieś manifestacje, jakieś blokady dróg, nawet już do tego ma dojść. Ja jestem mocno związany z tym klubem, z tym regionem, mimo że jestem 1,5 roku. W zeszłym roku też, tak jak pan wspomniał, spektakularny sukces, wyprzedzając Widzę Łódź, któremu tylko Ptasiego Mleczka nawet nie brakowało zapewne. Natomiast w tamtym okresie też pojawiały się pewne zaległości finansowe, ale w tych określonych warunkach udało nam się ten sukces odnieść. W tej chwili jest jakby nieco ciężej, bo bierzemy pod uwagę, bo stoimy na krawędzi, tak na dobrą sprawę, ale każdy w to wierzy, że jednak uda się tą sprawę rozwiązać i 7 stycznia przystąpimy normalnie do okresu przygotowawczego, żeby za chwilę przystąpić do rundy rewanżowej. Oczywiście są zapytania o naszych zawodników, skoro się pojawiła taka informacja w mediach, że klub stoi nad przepaścią, to momentalnie pojawiły się telefony, zawodnicy wiadomo, wychodzą na boisko i możemy tutaj mówić, że zostawiamy problemy w szatni, ale prawda jest taka, że to zostaje mimo wszystko w głowach, co z nami, co z przyszłością, co z przyszłością klubu, czy będziemy się mogli dalej rozwijać, czy będziemy mogli rywalizować, czy trzeba będzie znowu opuszczać miasto, opuszczać klub. No te pytania się pojawiają, jeszcze dodatkowo dochodzą pewnie i rozmowy z menadżerami, to na pewno nie pomaga w treningu generalnie. Natomiast cieszę się, że nawet już się ten rok dla nas kończy. Może nie zakończył się on okazale, natomiast jak weźmiemy pod uwagę cały ten rok, to możemy być zadowoleni.
Mhm. Mamy pytanie, czy to prawda, że niektórzy pana zawodnicy, czy nawet wszyscy pana zawodnicy podczas ostatniego meczu zakleili sobie na koszulkach logo sponsora?
Ma pan rację, ale ja już panu powiem dlaczego, bo również i ja mam zaklejone logo PG. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek mi cokolwiek zarzucił, że bez umowy sponsorskiej ja cokolwiek reklamuję. W naszej nazwie nie ma na ten moment PG GKS Bełchatów, jest tylko GKS Bełchatów, stąd zaklejenie logo poprzedniego sponsora. A to też jest prozaiczna sprawa, bo na ten moment nie stać nas na zakup nowego sprzętu bez loga tej poprzedniej marki, firmy, więc po prostu taki zabieg spowodował, że tego loga jakby na naszych dresach, kurtkach nie było.
Mhm.
A jeśli chodzi o sam sport, czego panów, znaczy po czym pan w tej rundzie jesiennej czuje największy niedosyt?
Było wiele takich momentów, gdzie taki niedosyt mogliśmy odczuwać i ja to na ten moment oczywiście, bo analizy przed nami, taka szybka analiza, to jest po prostu brak doświadczenia. Wiadomo, że pracujemy w określonych warunkach, w określonych realiach, w pewnych ramach. Posiłkujemy się zazwyczaj zawodnikami z niższych lig, którzy są głodni, którzy chcą się rozwijać, którzy chcą się pokazać tutaj na tym poziomie, czy wcześniej drugoligowym, teraz pierwszoligowym, i zapewne brakuje po prostu doświadczenia. Wiele meczów, które kończyliśmy, nie potrafiliśmy w tych meczach utrzymać prowadzenia zazwyczaj. Tak chociażby ostatni też mecz pokazał również, że mieliśmy problem z tym, jak wejść w ten mecz, czyli te pierwsze minuty, one też dla nas były kluczowe, czy pierwsza połowa, czy druga, teraz chociażby tylko z Radomiakiem, ale kilka meczów, gdzie nie potrafiliśmy utrzymać prowadzenia, jak chociażby z Zagłębiem Sosnowiec, jakby chociażby z Sandecją Nowy Sącz, jak z Miedzią Legnica, jak z Wartą Poznań chociażby ostatnio. I też sobie przypomnę drugi mecz z Wartą Poznań, gdzie mamy rzut karny, gdzie po pięknej akcji strzelamy słupek, a de facto nie mamy z tego meczu nawet punktu. No i po prostu biorę to na karp tego, że momentami gdzieś nam brakło doświadczenia, ale też biorąc pod uwagę to, że właśnie w takich realiach pracujemy, to ten dorobek 24 punkty to naprawdę może być w jakiś sposób zadowalający i to jest też jakiś punkt wyjścia do tego, żeby tak ocenić to, co się wydarzyło i co jeszcze jakby przed nami. Można też popatrzeć, że kilka punktów mamy do takich tuzów jak Termalika, jak Mieć Legnica, Zagłębie Sosnowiec, więc moglibyśmy powiedzieć, że nie jest tak źle, ale oczywiście trzeba się mierzyć jeszcze z tymi, którzy są tam wyżej, bo jak chociażby Olimpia Grudziądz, Beniaminek, jak chociażby Radomiak Radom, z którymi rywalizowaliśmy jeszcze w zeszłym roku. Więc taki niedosyt jeszcze pozostaje, że te kilka punkcików mogłoby być więcej.
A Mateusz Marzec to jest piłkarz na ekstraklasę według pana?
Pyta największy chyba miłośnik tego piłkarza,
znaczy,
właśnie.
Nie, ja pytam z innego powodu, bo my na Weszło opublikowaliśmy takie zestawienie 10 zawodników, których chętnie widzielibyśmy w tej klasie rozgrywkowej i pojawiły się takie głosy gdzie nie, że Mateusz Marzec to oczywiście jest objawienie, ale może też taki meteor, tak bym to ujął.
A więc tak, Mateusz Marzec się u nas pojawił, bo na samym początku on miał rywalizować na boku pomocy, natomiast przyszedł taki moment, że spróbowaliśmy go na pozycji numer 10 i się okazało to szem dziesiątkę. Przy tym sposobie grania, który gdzieś proponuje, okazało się, że to była idealna dla niego pozycja, biorąc pod uwagę jego predyspozycje, czy chociażby szybkościowe. Ma też takie fajne momenty, gdzie z tą piłką się zabiera, gdzie wykorzystuje tą wolną przestrzeń, czy z piłką, czy bez piłki, więc jest idealny do ataku szybkiego. I u nas on idealnie się wkomponował. Dostał też troszkę, zbierał właściwie tą pewność siebie cały czas, czuł się taki wartościowym i potrzebnym zawodnikiem w tej drużynie. Do tego doszły jeszcze rzuty karne, które pewnie wykorzystywał. Pewnie, niepewnie, w każdym razie nie pomylił się ani razu. Natomiast czy zawodnik na ekstraklasę? Powiedziałem o atutach, może nie będę mówił o mankamentach, on sam zdaje sobie sprawę, że jeszcze musi trochę pracy wykonać, ale wiadomo, że każdy zawodnik pracuje po to, żeby tam w tej ekstraklasie się znaleźć, ja mu tego życzę, czy to będzie teraz, czy za pół roku, no to się oczywiście wszystko okaże.
Jasne, jeszcze pytanie, które no, zastanawia nas bardzo, bo nie ma co ukrywać, że to jest trochę tonący okręt, mamy nadzieję, że z tym klubem będzie wszystko w porządku, ale czy pan na 100%, jeśli finanse, że tak powiem, sytuacja i tak dalej pozwoli, będzie trenerem GKS-u Bełchatów wiosną?
Nie rozumiem pytania.
Jeśli klub... No,
ja mam ważny kontrakt z GKS-em Bełchatów, no więc wiem, ja ale nie rozumiem pytania.
To prawda, ale druga sprawa, że też wiemy, że zaczyna się interesować panem pewien klub, bo bardzo szanuję pana warsztat i ten klub nazywa się 100 mil Olsztyn. Nie wiem, czy pan słyszy pierwszy raz o tym od nas, czy słyszał wcześniej, ale, no, ale nazwisko Artura Derbina pewnie nie przypadnie, jakby coś się stało nieodpowiedniego z GKS-em Bełchatów.
A panowie skąd to wiedzą? Czyżby znowu słynny Janek?
Nie, akurat nie. I zupełnie inne źródła.
Nie, oczywiście teraz sobie możemy pożartować, mm-hmm. Natomiast z mojej strony mogę powiedzieć, że jest mi po prostu miło, że są kluby, które mogą się interesować moją osobą, warsztatem, czy po prostu przypada do gustu to, co proponuję. Mm-hmm. Natomiast no chyba nawet nie wypada cokolwiek komentować, bo też z racji tego, że mam ważny kontrakt z GKS-em Bełchatów i to powinno służyć za wszelki komentarz.
Jasne, no to w takim razie dziękujemy za rozmowę bardzo szczerą, trochę przerażającą, jeśli chodzi o sytuację, ale jednak my ściskamy mocno kciuki, żeby w Bełchatowie wszystko poszło no tak jak powinno, a nie w drugą stronę. Artur Derbin był naszym gościem, dziękujemy.
Dziękuję bardzo i również to wierzę, że w Bełchatowie wszystko wróci do normy i korzystając z okazji wesołych świąt wam życzę i oczywiście radio słuchaczom wszystkiego dobrego.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Artur Derbin był naszym gościem. Pewnie będziemy kończyć, bo w sumie Puchar Polski to sobie tydzień temu już omówiliśmy. Za tydzień czeka nas jakieś podsumowanie sezonu, a raczej rundy i to będzie ciekawa na pewno sprawa. No to co? To my się przygotowujemy już od zaraz na to, co będzie za tydzień. Pewnie to będzie, znaczy na pewno to będzie ostatnia audycja w tej rundzie, w tym roku. Natomiast co możemy powiedzieć? Dziękujemy bardzo, zapraszamy wygranego z naszej ligi do studia na początku roku, a rok jemu trzeba powiedzieć jednak, że no spisał się. Szóste miejsce w tej lidze to jest wynik dobry, bardzo dobry.
To jest taki wynik ma mieć Legnica, tylko mniej drużyny.
troszeczkę mniej. No u nas tam ponad 300 z tego co kojarzę, a tutaj jednak troszeczkę mniej. Mateusz Rokuszewski.
Dziękuję.
Samuel Szczygielski. Do usłyszenia za tydzień.